cały czas wokół tego fragmentu, gdzie Jezus mówił o przypowieść o perle, co jakoś tak to wszystko się łączy. Zresztą mam wrażenie, że wszystko, co Jezus mówił, to się jakoś tak będzie z tym łączyć. Albo będzie to mówić o tym, co Jezus zrobił dla nas, albo będzie to mówić, co Jezus oczekuje też od nas, kiedy mówi, że mamy iść za Nim. Nie ostatnio mówiliśmy o krzyżu Jezusa Chrystusa, o tym, jak apostoł Paweł chciał chlubić się tylko z tego krzyża. I rozważaliśmy, co to znaczy, że nie chodziło mu o jakiś fizyczny krzyż, o jakąś relikwię, tylko chodziło mu o to, że on tak bardzo był przejęty tym i tak bardzo kochał Jezusa za to, co Jezus uczynił dla niego na tym krzyżu. Że Jezus przelał swoją krew, oddał swoje życie za niego i to poruszało go do głębi i sprawiało, że on mógł iść dalej, że mógł robić tą pracę apostolską, taką, jaką miał przydzieloną przez Pana, bo ta miłość go popychała cały czas do celu. Cały czas do tego, by, jak to mówił, pracuje dla Pana nawet więcej niż tamci inni apostołowie, ale to nawet nie on, ale ta łaska, która nim jest. To go cały czas pociągało w Jezusie. I mówiliśmy o tym, że nie ma możliwości oddać nic Jezusowi, iść za Jezusem, jeśli prawdziwie nie masz objawionej miłości Jezusa, tego, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu. Bo bez tej miłości nie jesteś w stanie iść za Nim. I chciałbym kontynuować to. A mianowicie jest taka sytuacja w Ewangelii Łukasza, 7 rozdział. Możemy sobie otworzyć. Zaczyna się w 36 wersecie. I czytamy tam takie słowa. I prosił go pewien faryzeusz Jezusa, aby z nim spożył posiłek. A gdy wszedł do domu faryzeusza, spoczął przy stole. A oto kobieta, która była w mieście grzesznicą, gdy dowiedziała się, że spoczywa przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy flakonik olejku i stanęła przy stopach jego z tyłu. Płacząc, zaczęła łzami zraszać jego stopy, a włosami swojej głowy obcierała i czule całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. A widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, powiedział w sobie, mówiąc: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaką jest ta kobieta, która go dotyka, że jest grzeszna. I Jezus w odpowiedzi rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A on powiedział: mów, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden dłużny był mu 500 denarów, a drugi 50. A gdy nie mieli czym zapłacić, obydwom darował. Powiedz więc, który z nich będzie miłować go bardziej? A odpowiadając, Szymon powiedział do niego: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. A on mu powiedział: poprawnie to osądziłeś. I obrócił się do kobiety i powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody dla moich stóp, ale ta łzami zrosiła moje stopy i swoimi włosami je otarła. Nie udzieliłeś mi pocałunku, ale ta, gdy weszła, nie przestała całować moich stóp. Nie namaściłeś oliwą mojej głowy, ale ta olejkiem namaściła moje stopy. Z tego powodu mówię ci, odpuszczone są jej grzechy, które były liczne, bo bardzo umiłowała. A komu mało jest odpuszczone, ten mało miłuje. A on powiedział do niej: grzechy twoje są ci odpuszczone. I zaczęli ci, którzy razem z nim spoczywali przy stole, mówić w sobie: kim jest ten, który i grzechy odpuszcza? I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię. Idź w pokoju. Taka sytuacja następuje. Jezus zaproszony przez faryzeusza, który raczej nie był mu przychylny, który wcale nie czytamy, żeby on jakoś uwierzył w Jezusa. W sumie to nawet powiedziałbym odwrotnie było, bo jeszcze chwilę przedtem czytamy, że przyszli uczniowie Jana Chrzciciela. Jezus zapewnił tych uczniów, że on jest tym, na którego czekają, bo chromi chodzą, ci, którzy nie widzą, ślepi odzyskują wzrok, ci, którzy nie słyszą, odzyskują słuch. Oni mieli powiedzieć Janowi, że dzieją się te rzeczy, które zapowiadał Izajasz i że tym, który wykonuje te obietnice, jest Jezus, że on jest Mesjaszem. I potem Jezus wypowiada się o Janie Chrzcicielu, mówi o nim, że większego jak on nie urodził się z kobiety. I też zarzucał faryzeuszom, że nie uwierzyli Janowi i że nie chcieli się ochrzcić przez niego. I wtedy jest ta sytuacja, że faryzeusz zaprasza Jezusa. Najczęściej te sytuacje, kiedy faryzeusze zapraszali go, żeby z nim porozmawiać, były po to, żeby wziąć go pod włos i może przyłapać na jakimś słówku, żeby było go o co oskarżyć, albo sprawdzić, wybadać, co to za człowiek w końcu jest. W pewnym momencie przychodzi ta kobieta i taka scena się maluje, którą ciężko może sobie wyobrazić, że ludzie siedzą przy stołach, nie? I nagle przychodzi ta, która jest uważana oficjalnie w mieście za wielką grzesznicę. Nie jest napisane, co ona robiła, czego nie robiła, ale miała taką renomę. Też czytałem, że w tamtych czasach to nie było tak jak teraz, że po prostu wszedł do mieszkania i nagle ktoś, wiecie, otwiera ci drzwi do mieszkania w bloku i wchodzi jakaś kobieta i nagle kładzie ci się na podłogę i pod stołem zaczyna myć stopy twojemu gościowi, ale jakby były to też takie oficjalne zaproszenia, że kiedy ten faryzeusz zapraszał gościa, to jakby było wiadomo, że oni będą rozmawiać też o takich sprawach duchowych i każdy miał wstęp do tego domu, żeby posłuchać tego, żeby też tak duchowo czerpać z tego, ale grzesznicy nie byli tam mile widziani. Faryzeusze wręcz stronili od takich ludzi i oni byli wykluczeni w społeczeństwie. Jeśli ktoś był tak jawnie grzesznikiem, jawnie grzeszył, no to nawet nie chciano się takiej osoby dotykać, mieć z nią społeczność jakąkolwiek, żeby przypadkiem stać się nieczystym. I przychodzi ta kobieta i ona okazuje Jezusowi coś po prostu, co czasem tak sobie myślę, czy ja jeszcze nie widziałem czegoś takiego. Nie? Gdzie człowiek przychodzi i po prostu kładzie się komuś do stóp, nie? I z taką wdzięcznością, płacząc, wyciera te stopy, całuje stopy człowieka, namaszcza olejkiem. Na ogół to jest takie, że tak często człowiek to czytał i to takie, wiecie, tak to się brało, no że taka sytuacja, no okej, stało się, nie? Ale tak, co kierowało tą kobietą, że tak słowo nam tu pokazuje, że ona miała wielkie uczucie. To nie było coś takie po prostu jakieś wiedza teologiczna, że ona rozpoznała, kim jest Jezus, nie? Ktoś jej powiedział, czy coś, ale coś się musiało stać w życiu tej kobiety, że ona przyszła z taką wdzięcznością. I ona wylała praktycznie swoje serce. To było takie coś po prostu, że myślę, że człowiek tego może doświadcza tego, kiedy tak pierwszy raz, wiecie, naprawdę uwierzy w Jezusa i kiedy tak zda sobie sprawę, że był grzesznym człowiekiem, a Jezus oczyścił mnie ze wszystkiego. Oczyścił mnie z moich grzechów i kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że rzeczywiście twoja przeszłość jest już zapomniana, to wtedy człowiek często płacze. Za to ten faryzeusz, ten Szymon nagle tak, wiecie, już zamiast zobaczyć, wiecie, tak, co to ona robi, to pierwsze co, to grzesznica. Kto ją tu wpuścił? Jak ona mogła tu przyjść? I w ogóle co ten Jezus, niby taki prorok, a to on nie wie, kto go dotyka, nie? Że wiecie, taka samo własne usprawiedliwienie, własne wywyższenie, bo przecież faryzeusz jest człowiekiem, wiecie, religijnym, wypełnia prawo, on jest czysty, trzyma się tych wszystkich zasad oczyszczenia, które nawet nie tylko Bóg ustanowił, ale jeszcze sami sobie wymyślili więcej. Trochę jak w tej przypowieści Jezusa, kiedy przyszedł grzesznik do świątyni i faryzeusz, który się modlił, że Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten grzeszny człowiek, tylko składam dziesięcinę tam z tego, ze wszystkich ziół i z takie, tam wiecie, jak to dalej leci. A tamten tylko bił się w piersi, mówił, Panie, przebacz mi, bo zgrzeszyłem. I Jezus mówi, tamten wyszedł usprawiedliwiony, a ten nie. Jezus patrzy na serce. Jezus wie, jaki człowiek jest w środku. I mówi wtedy tą przypowieść, tak. Znaną też o tych dwóch dłużnikach, gdzie jeden był dłużny 500 denarów, drugi 50. I ostatecznie jakby puentą tego wszystkiego jest to, że Jezus mówi, że ten jest wdzięczniejszy, któremu więcej darowano. Bo w sumie to jest takie logiczne. Większy masz dług, tym bardziej się cieszysz z tego, że już go nie ma. Nie? Jak pożyczysz od kogoś 10 zł, to jakby jeśli ktoś ci daruje 10 zł, no to tak, no fajnie, dzięki, ale no, nic wielkiego, no. Ale jeśli ktoś by ci darował 100 tysięcy złotych, bo miałeś komuś oddać 100 tysięcy, no to naprawdę zapraszasz chyba tego człowieka na obiad, nie wiem, po prostu jesteś wobec niego taki, czujesz się dłużny nawet, nie? Że chciałbyś mu dobrze uczynić, nie wiem, zaprosić go na coś, ugościć go. Człowiek jest wdzięczny za takie coś, nie? I ten faryzeusz dobrze rozsądził, że jeśli człowiekowi wiele jest darowane, no to rzeczywiście okazuje wielką wdzięczność. Ale tak, czy tak czytałem to i nie powiem może nic odkrywczego tutaj, bo to są bardzo często takie podstawy, które w sumie każdy z nas to wie, nie? Ale tutaj w tej przypowieści Jezus zaznacza taką ważną rzecz, on mówi, mieli było dwóch dłużników, jeden dłużny był 500 denarów, drugi 50, a gdy nie mieli czym zapłacić, oni obaj nie mieli czym zapłacić. Jeden wziął mniej pożyczki, drugi więcej, ale nikt nie mógł spłacić. Nie? Żaden nie mógł tego zapłacić, co pożyczył. I wtedy on mówi, obydwą darował. I tak naprawdę ja widzę, że w tej przypowieści nie chodzi o to, żeby się pozycjonować, że ja to, no ja to aż taki zły nie byłem w tym moim poprzednim życiu, no to ja tak aż tak nie miłuję Jezusa. No tak, wiadomo, śpiewam mu na chwałę i tego, ale no tak nie mam mu aż za co tak dziękować, no bo w sumie nie byłem jakimś przestępcą, mordercą. No może paliłem papierosy, ale w sumie no to tak dużo osób paliło papierosy, to coś nic takiego złego, tak? No więc, no jestem wdzięczny Jezusowi, ale aż tak, no przecież nie aż tak. I się porównujesz do innych ludzi, nie? I może patrzysz, że twoje życie wcale nie było takie złe, a tamten no to był rzeczywiście mordercą, tam nie wiem, zabił ludzi i Jezus mu wybaczył, no to tego to rozumiem, że on tak Jezusowi bardzo dziękuję, że on tutaj tak zawsze w tych modlitwach tak jest wdzięczny i tak bardzo to wszystko przeżywa, no bo rzeczywiście, no to Jezus go tak uwolnił z mocnych rzeczy i mu przebaczył naprawdę dużo. Tylko czy na pewno tak było? Nie? To może było coś widoczne, nie? I sobie może tak człowiek stara się siebie usprawiedliwiać, że wcale aż takiej wdzięczności nie czuje do Jezusa. Nie? W psalmie 49 możemy przeczytać takie słowa, 49:8. Autor mówi, przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Psalmista mówi, nie ma takiego okupu. Mówi, że za duszę okup jest zbyt drogi. Nie ma nawet. Nie wystarczy nigdy. Choćbyś nie wiem, co zapłacił. Wszyscy, którzy myślą, że nie wiem, przyjdą, wykupią mszę za swojego dziadka, babcię, tatę i tak dalej i płacą za to pieniądze, żeby się tam w czyśćcu nie męczył czy coś, to po prostu wyrzucają pieniądze na darmo. Bo nie jesteś w stanie zapłacić pieniędzmi za duszę człowieka. Nie jesteś w stanie zapłacić pieniędzmi Panu za to, żeby przebaczył ci twój grzech. Nic nie było w stanie zapłacić. Nawet te ofiary, które były w Starym Testamencie, czytamy, że one tylko przykrywały. One nie były w stanie oczyścić człowieka z sumienia, nie były w stanie oczyścić człowieka umysłu takiego, żeby przemienić go. To po prostu przykrywało grzech. Więc co w takim razie się liczy, żeby ten grzech zniknął? Bo Paweł mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Czyli jedyne, czym możesz zapłacić za swój grzech, to jest śmierć, to jest umrzeć. To jedyna waluta, jaka się liczy. Żaden pieniądz, nic nie jest w stanie wykupić ciebie z tego, co czeka. Nie? I człowiek zaczyna się na ogół usprawiedliwiać wtedy. No ale ja przecież nie jestem taki zły. Wiecie? No przecież tam wiadomo, czasem zgrzeszyłem, ale no tam na ogół no to byłem dobrym człowiekiem przecież. No tam pomagałem mamie, pomagałem siostrze, pomagałem rodzinie, no to tutaj daję im nawet pieniążki, nie wiem, na życie i tak dalej. No to czy Jezus nie spojrzy na mnie może tak w miarę łaskawie swoim okiem, jak już nadejdzie? Tak mój wujek mówił na przykład. I on nie jest jedyny, wiecie, ludzie tak myślą na ogół, nie? Że przecież nie są tacy źli, no bo są gorsi ludzie, to jest, nie patrzą na samego siebie, nie patrzą na Boży standard, na Boże jakby postanowienie, tylko zawsze jest inny człowiek. bo ten był gorszy ode mnie, ten jest gorszy ode mnie, więc przecież co się mnie czepiacie? Nie? Dlaczego mam tak samo zapłacić jak tamten? Ale tak Bóg ustanowił, nie? Że karą za grzech jest śmierć. Grzech, co to znaczy grzech? To jest też jakby taka kwestia, którą trzeba było sobie wyjaśnić, nie? Grzech to jest po prostu życie przeciwne Bogu, nie? Tak ogólnie mówiąc, kiedy żyjesz nie według tego, jak Bóg mówi. I Bóg miał swoje standardy, ma dalej swoje standardy, które jakby przekazał w swoich przykazaniach też, prawda, w Starym Testamencie. Po tym możemy poznać, jaki jest Boży standard, jakiego poziomu Bóg oczekiwał od człowieka, żeby go uznać za człowieka sprawiedliwego. Paweł też mówi, nikt nie był w stanie tego temu sprostać, tego wypełnić. Nie? Więc mówi, zapłacą za grzech jest śmierć i mówi nawet, że wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Więc nikt się nie jest w stanie wymówić. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, że nie był taki zły, nie aż tak, żeby zasługiwać na śmierć, prawda? Więc co teraz? Jedyna waluta, jaką możesz zapłacić, to twoja śmierć. Więc Bóg, nie chcąc, żebyśmy umarli, daje swojego Syna, Jezusa, i mówi, idź uratować to, co zginęło, bo ja chcę dać wszystkim szansę, bo jeśli pójdą za tobą, jeśli uwierzą w ciebie, jeśli zaufają tobie, to ja ich oszczędzę. I Paweł mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, lecz, mówi, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Jezus jest darem łaski Bożej. Łaska, czyli coś, co cię nikomu nie należało, bo nikt z nas nie zasłużył sobie, żeby był godzien tej łaski. Powiedział Pan, o, ten Kamil jest taki dobry, że idź Jezus, umrzyj za niego, bo był taki dobry. Zasłużył sobie. Nikt sobie nie zasłużył. Była tylko śmierć. I dlatego to jest dar łaski. Dar, czyli Bóg daje. Dlatego, że widział, że nikt nie zasłużył, to mówi, ja muszę im dać ratunek, bo sami nie byli w stanie sprostać moim wymaganiom. Więc Jezus przychodzi i mówi, w Panu Jezusie Chrystusie jest żywot wieczny. W Jezusie Chrystusie. I dalej mówi też, że wszyscy są usprawiedliwieni za darmo. Za darmo, z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Mówi, że Jezus Chrystus odkupił jakąś walutą życie człowieka. Odkupił sobie człowieka, to już rozważaliśmy jakiś czas temu, ze świata, z mocy szatana, z mocy grzechu. Jezus odkupił. Jak to było takie, tam słowa są takie, odkupienie jak na targu niewolników, gdzie idziesz i są niewolnicy, ktoś ich sprzedaje, i nikogo nie stać na to, żeby kupić tych niewolników, i przychodzi Jezus ze swoją walutą, zaraz powiemy jaką, znowu przypomniemy, i On odkupuje tych niewolników dla siebie, żeby mogli być wolni, żeby mogli iść za Nim, choć mają wolny wybór. I dalej Paweł mówi, że mamy odkupienie w Jezusie Chrystusie z łaski, czyli nienależne znowu. On to bardzo często podkreśla, tą łaskę, że coś się nie należy po prostu, ale przez tą miłość Bożą po prostu to otrzymałeś, taką możliwość, taki dar. I mówi, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego. Czy Bóg ustanowił Jezusa naszą ofiarą. Tak jak Jan wspominał, Chrzciciel mówi, to jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Czyli tych grzechów już nie ma. Nie? Tych grzechów już nie ma, dlatego, że krew Jezusa Chrystusa przebłagała, czyli zapłaciła. Ale co mówi dalej? Że ta krew jest, mówi, ta ofiara przebłagalna przez krew Jego jest skuteczna przez wiarę. Czyli to, co rozważaliśmy też jakiś czas temu, że to jest dla wszystkich. Krew Jezusa starczy dla wszystkich. Jezus odkupił sobie wszystkich ludzi. Każdy człowiek należy do Niego. Jest królem królów, jest panem panów, panem wszystkich ludzi. Czy sobie zdają z tego sprawę, czy nie? Ale mówi, że ta krew, ta ofiara przebłagalna jest skuteczna przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Czyli Bóg mówi, to jest dla wszystkich, ale tylko ten, kto odda się mojemu synowi, kto uwierzy w niego, kto zaufa jemu co do swojego życia, ta ofiara się dla niego liczy. Ja wtedy przyjmuję tą ofiarę i nie widzę już tego grzechu, który jest, jak to mówi, ten list dłużny przybity do krzyża, bo Jezus wziął ten list, to by zostało przybite i rozwalone razem z tym, że jak Jezus umarł i mówi, są usprawiedliwieni. Tak jak usprawiedliwienie w szkole. Nieprzygotowanie czasem się przynosiło, proszę pani, nie mam stroju na WF, bo mama mi napisała usprawiedliwienie, że chory jestem i nie mogę ćwiczyć. Aha, okej. No to w takim razie nie dostaniesz jedynki albo uwagi. Bo jesteś usprawiedliwiony. Ktoś, kto jest autorytetem, napisał list, że jesteś usprawiedliwiony i nie możesz dostać za to kary. I Bóg tak samo patrzy na ofiarę Jezusa Chrystusa, że zostałeś odkupiony Jego krwią, czym innym niczym nie dało się odkupić. Żadnymi pieniędzmi, tylko ktoś musiał zapłacić. My się cieszymy, że to jest łaska za darmo, ale ktoś musiał zapłacić. Ktoś musiał wylać tą krew. Co to znaczy ta krew? No ta śmierć, bo karą za grzech jest śmierć. Więc ktoś musiał umrzeć. Jezus to zrobił. Jezus sam dobrowolnie dał siebie. Mówi, ta ofiara jest skuteczna przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Bóg mówi, ja chcę okazać sprawiedliwość i kiedy Jezus umiera, kiedy zostało zapłacone, to mówi, że ja pobłażliwie odnoszę się do tego wszystkiego, co było. Tego już nie ma. Ja to wymazuję, nie wspominamy tego nawet. Nie? Mówi, jak to, że wasze grzechy oddalę tak jak wschód od zachodu. Nie? To jest takie, że po prostu to jest nieograniczona dalekość, nie wiem jak to powiedzieć, no, nieograniczona odległość. Nie da się powiedzieć, jak daleko jest wschód od zachodu. Tak samo Pan mówi, ja już waszych grzechów wspominać więcej nie będę. To jest w Nowym Przymierzu, które mówiliśmy o tym, zostało przypieczętowane krwią Jezusa Chrystusa, bo nie ma przymierza bez rozlania krwi. Ktoś musiał zapłacić, ktoś musiał umrzeć, żeby ta umowa została prawomocnie jakby włączona do życia. Więc Bóg mówi, ja już się nie zajmuję przeszłością. Dalej też dodaje, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. I mówi, teraz Bóg okaże to, że jest jednocześnie sprawiedliwy i łaskawy. Dlaczego? Bo Bóg jest sprawiedliwy i tak samo jest pełen miłości. Nie? Ludzie często nie potrafią tego zrozumieć. Mówią, jak to możliwe, no, że mówisz, że ten Bóg jest tak miłością, a mówisz mi, że idę do piekła. Nie? To skoro mnie tak kocha, no to czemu nie może mnie po prostu wybaczyć mi wszystkiego? No chcę. Dlatego oddał swojego syna, dlatego jego syn zapłacił, dlatego Bóg sam swoją krwią wykupił ludzi, żebyś mógł teraz żyć, bo On chce ci okazać usprawiedliwienie, chce ci okazać miłość, ale jednocześnie jest sprawiedliwy i nie może złamać tego, jaki jest. Więc masz jedną drogę. Albo skorzystasz ze śmierci Jezusa, tego, który oddał swoje życie w twoje miejsce i będziesz wtedy usprawiedliwiony. To jest jak tam, tak piszą ludzie, że to jest taki termin prawny wręcz, tam te słowo użyte, że jest człowiek usprawiedliwiony, że to jak według prawa po prostu. Zostałeś taki status, że jesteś usprawiedliwiony, bo ktoś zapłacił. Bo Jezus zapłacił. I to mówi się dzieje dla tych, który wierzy w Jezusa. Który zaufał Jezusowi, powierzył mu swoje życie. Nie? Powierzył mu swoje życie, czyli poszedł za Jezusem. Nie? Co by się nie działo, ja interesuję się tym, co Jezus mówi. Ja pragnę tego, co Jezus ma dla mnie, pragnę tego, co Jezus mówi. Tym się charakteryzuje człowiek, który prawdziwie zobaczył, że potrzebował upamiętania. Wiecie, ta kobieta, ona przyszła do tego faryzeusza i ona się kładzie, wiecie, i w takim po prostu akcie wdzięczności ona płacze, wyciera mu włosami swoje stopy, całuje go w te stopy. Mówiliśmy też o tym, że stopy w tamtej kulturze to było coś takiego obrzydliwego dla ludzi. Nikt tam nie dotykał stóp. Sam Albo ludzie jak przychodzili, to sami sobie myli, tylko dostawali miskę, żeby umyć sobie stopy, bo to było dla tamtych ludzi takie, wiecie, chodziło się w sandałach, to było takie najbardziej brudna część ciała, ona cały czas była. I nikt tam nie kazał sobie dotykać stóp. Często to było obelgą, do tej pory jest obelgą gdzieś na Bliskim Wschodzie, że jak pokażesz spód swojej stopy na człowieka, to dla nich to jest takie obrzydliwe, wręcz takie obrażające, coś, nie wiem, jak może jakby w Polsce palec pokazał człowiekowi, coś w tym stylu, nie? Ale oni to bardzo, bardzo osobiście traktują, nie? I nikt tam nie mył komuś nóg, nie? To tak jak tylko jakiś niewolnik najniższy rangą, nie? To było albo człowiek sam dostał miskę, sam sobie mył, albo jakiś niewolnik mył, nie? A tutaj, wiecie, ta kobieta przychodzi, ona nie jest jakimś niewolnikiem, ale pierwsze co to od razu leci do stóp Jezusa. To jest dla mnie takie pokazane, że stało się coś w jej życiu, że ona tak zareagowała. Musiało się coś wydarzyć wcześniej, że ona po prostu zalewa się łzami i całuje stopy Jezusa. Nie czytamy o tym, co się stało. Możemy sobie tylko gdybać, myśleć o tym, ale ja wierzę, że ona otrzymała to usprawiedliwienie, to przebaczenie już wcześniej, jeszcze zanim przyszło tutaj. Musiało się coś wydarzyć, że ona po prostu otrzymała odpuszczenie grzechów, przebaczenie, mimo że sama zdawała sobie sprawę z tego, jak żyje. I wszyscy ją znali w tym mieście i mówili, że ona jest grzesznicą. I przychodzi Jezus i wybacza jej. Ona zdaje sobie sprawę z tego, że wiele grzechów miała, że prawdziwie źle żyła, ona to zobaczyła na pewno. I kiedy otrzymała odpuszczenie grzechów od Jezusa, to po prostu już nic nie zostało jej, jak tylko poryczeć się z tego wrażenia, z tej wdzięczności i szukać Jezusa, gdzie On jest. I mówi, jak się tylko dowiedziała, że faryzeusza siedzi tam, to po prostu wzięła od razu ten olejek, pobiegła tam i zaczęła całować mu te stopy, płacząc przy tym. Bo kiedy człowiek prawdziwie zobaczy, jaki dług mu został darowany, no to nie jest w stanie inaczej zareagować, jak tylko z taką wdzięcznością do Jezusa i po prostu, Jezu, ja od teraz chcę iść tylko za Tobą. Ja chcę Ciebie kochać całym sercem i nawet nikt nie musi mnie do tego zmuszać, bo Ty mi okazałeś taką łaskę i ja widzę, że ja już nie muszę patrzeć na siebie jako człowiek grzeszny, który jest brudny, któremu nie należy się żadne usprawiedliwienie, na którego ludzie wytykają palcami, o, ta to była taka, ten to był taki. Ale Jezus mi wybaczył. Mówi, już nie musisz patrzeć na siebie w ten sposób. I ona przychodzi, okazuje Jezusowi wdzięczność, całuje mu stopy, to znaczy, że nawet jej nie obchodzi, wiecie, czy to jest najobrzydliwsza część ciała, czy brudna, czy nie. Ona po prostu pada do stóp Jezusa. Wręcz nawet to pokazuje, że On teraz jest Panem jej życia. Ona się uniża. Nie? To nie jest żadne jakieś tam postawa wywyższenia, że ja teraz jestem już usprawiedliwiony, ja tutaj, wiecie, chodzę taki, o, 3 metry nad ziemią i się wywyższam nad nie wiadomo jakimi ludźmi, tylko właśnie prawdziwe usprawiedliwienie, prawdziwa pokuta pokazuje w człowieku to, że jest uniżony. Że on widzi to, jaki był beznadziejny, jaki wielki brud był w jego życiu i że tylko jedna osoba była w stanie zapłacić jedyną walutą, jaka się liczy w oczach Bożych, a to jest krew, bo potrzeba było śmierci. Ona jeszcze tego nawet nie widziała, że Jezus umarł, nie? Ale już miała to w sercu, że zostało jej wybaczone. Nie? Jezus do niej powiedział, twoje grzechy są ci odpuszczone, idź w pokoju. I powiedział to przy wszystkich tych ludziach, którzy tam byli, którzy wszyscy znali tą kobietę, żeby oficjalnie było wiadomo, że ona już ma odpuszczone. Nie? Żeby nie musiała żyć w strachu i w takim oskarżeniu. Wiecie, to jest potrzebne. Ty musisz wiedzieć, że jesteś usprawiedliwiony w Jezusie Chrystusie przez Jego krew, bo inaczej będą przychodzić tacy faryzeusze i tacy ludzie i kiedy coś się stanie, to taki. Niby Jezus mu wybaczył, a znowu się potknął. Niby Jezus mu wybaczył, a on jednak dalej coś tam zgrzeszył. Przecież on kiedyś był pijakiem, przecież on kiedyś był cudzołożnikiem. Co to, ja nie znam tego człowieka? A teraz mi tu mówi, że on tutaj wielce święty, do kościoła chodzi, czy coś w tym stylu. Nie możesz tego słuchać. Musisz mieć tą pewność, że Jezus wybaczył ci grzech. Bo inaczej nie pójdziesz dalej. Nie będziesz w stanie służyć Jezusowi. Nie będziesz w stanie wiecie, oprzeć się tym oskarżeniom, bo to szatan jest oskarżycielem. Wiecie. Szatan, diabeł to znaczy oskarżyciel, bracie. I to jest główna broń jego. Kiedy ty nie jesteś utwierdzony w miłości Jezusa do ciebie, że zostałeś przyjęty, że zostałeś usprawiedliwiony prawnie przez samego Boga, bo trwasz w Jezusie, i wtedy przychodzi szatan i mówi, że wcale tak nie jest, a może wcale tak nie, się nie stało, a czy na pewno Bóg powiedział, to jest cały czas w każdej sytuacji to samo, kłamstwo, nie? I wiecie, Bóg nigdy nie mówi, że człowiek, który został mu przebaczony, że on już jest doskonały, że nigdy nie zgrzeszy, tylko mówi coś innego. Mówi, a jeśli by ktokolwiek zgrzeszył, mamy Syna. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, to wierny jest Bóg, sprawiedliwy jest Bóg i przebacza nam, odpuszcza nam. Choć Jan mówi, że ten, kto trwa w Jezusie, powinien żyć tak, jak on żył. Czyli nie widzimy tego, że ktoś wierzący trwa cały czas w grzechu i żyje w ciemności, bo to jest, pokazuje coś innego, że trwa w czymś innym, a nie w Jezusie. Ale kiedy coś się stanie, to cecha człowieka wierzącego jest taka, że przykro mu jest z tego powodu i od razu leci do Jezusa i mówi, Jezus, zgrzeszyłem. Pomóż mi, Panie. Odpuść mi moje winy. Ja chcę iść dalej za Tobą. I Bóg jest, mówi, sprawiedliwy i wierny, bo krew została przelana. Aha, zostało zapłacone. Twoja wina jest oczyszczona. Jezus też, kiedy umarł na krzyżu, mówi, wykonało się. To często jest też tłumaczone jako zapłacono w całości. Zapłacono za wszystko. I mówi, ta ofiara jest ważna do samego końca świata. Krew się nie wyczerpała, Jezusa, na Twoją winę, tylko cały czas jest efekt tego. Nie? Co by się nie stało, musisz pamiętać, że Jezus kocha Ciebie, jak to mówi, że nic nie jest nas w stanie odłączyć od miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa, samego Boga, bo to w Jezusie się ta miłość objawiła, prawda? I musisz przyjść, po prostu Jezus nawet, to musisz przyjść do Jezusa, nie? Bo nie ma innej drogi, nie ma innego ratunku po prostu. A Jezus jest dobry, nie? Jezus wszystko swoje oddał, no to cały czas podkreślamy, cały czas tutaj to rozważamy, że oddał samego siebie wszystko, całe swoje życie, to całą chwałę, jaką miał, żebyś mógł żyć, żebyś mógł korzystać właśnie z tej łaski. W objawieniu Jana, tam Jan mówi takie słowa, 1:4, kiedy pozdrawia zbory, mówi, Jan do 7 zborów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od 7 duchów, które są przed jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. On mówi, że sam Jezus was pozdrawia. Mówi te listy do tych zborów, ale to kiedy my to czytamy, to sam możesz to odebrać do siebie osobiście. Jan mówi, sam Jezus ciebie pozdrawia. I mówi, jaki to jest Jezus? Ten, który był świadkiem wiernym. Tym, który był męczennikiem. Świadek to jest męczennik. Nawet to słowo tam jest martyr, coś takiego. Że on był umęczony, wierny był do samego końca, wierny jest Tobie, a oddał swoje życie i był umęczony dla Ciebie. I mówi, on powstał z martwych, ten Jezus Ciebie pozdrawia, pierworodny z umarłych, który jest władcą nad królami ziemskimi, nie ma takiego, który by był ponad nim, Jezus jest królem wszystkich. I mówi, co to za Jezus? Ten Cię pozdrawia, który Cię miłuje. Ten wielki król nad królami ziemskimi pozdrawia Cię, on Ciebie miłuje, mówi Jan. I co on zrobił? On wyzwolił nas z grzechów przez krew swoją. Nie kogoś, nie wysłał jakiegoś sługę, który tam zrobił to, co chciał, tylko on sam to uczynił. Ten Jezus ciebie pozdrawia. Mówi, ja ciebie miłuję, ja swoją krwią zapłaciłem za ciebie, żeby ciebie wyzwolić z swoich grzechów, żebyś już nie musiał być w niewoli, żebyś już nie musiał żyć tak, jak żyłeś wcześniej. Ja chcę ci dać nowe życie. I dlatego zapłaciłem. I co jeszcze ten Jezus zrobił? Mówi, ja uczyniłem ciebie rodem królewskim. Nie tylko ciebie uwolniłem, ale ja cię też wyniosłem do tego, żebyś był razem ze mną. Ja chcę, żebyś rządził razem ze mną, kiedy wrócę tutaj na ziemię, żebyś był tam, gdzie ja jestem. A Jezus mówi, ja zwycięzcy obiecuję, że ten będzie zasiądzie ze mną na tronie Bożym i będzie też sądził innych. Tym zwycięzcom obiecuję, że będzie tą laską żelazną też prowadził narody, to znaczy ten, kto rządzi. Jezus mówi, ja to daję tobie w udziale, jeśli będziesz zwycięzcą, jeśli wytrwasz przy mnie do końca. W wierze, w zaufaniu do mnie. Mówi, ja będę uczynić z ciebie ród kapłański. To nawet mówi, uczynił nas, czyli już to zrobił. Nie? To jest jakby już takie dokonane dla niego. Nie? Nie dlatego, żebyś się chwalił i uważał, że jesteś lepszy od innych. Tak jak ten faryzeusz religijnie. Bo ja jestem taki, bo ja to religijnie, to ja wszystko jestem lepszy niż ci grzesznicy. Nie? Ale on mówi, uczynił nas rodem królewskim. Kapłanami Boga i Ojca. Nie? Kapłanami uczynił, czyli tymi, którzy mają dostęp. Bo tylko kapłani mieli dostęp do samego Boga. Nie? Żeby mieć z Nim społeczność taką. Nie? Żeby być w tej obecności Bożej. Jezus to uczynił tak samo. I wtedy Jan mówi, niech będzie chwała i moc na wieki wieków Jezusowi. Amen. Mówi, ten Jezus was pozdrawia. I to jest takie uderzające, nie? Że sam Król Królów, ten, który to wszystko uczynił, on mówi, ja ciebie miłuję. Chcę pozdrowić ciebie, bo mam ci różne rzeczy do powiedzenia. Ja chcę ciebie prowadzić. Chcę być z tobą blisko. Bo cię umiłowałem, bo zapłaciłem swoją krwią, żebyś był wolny. Żebyś mógł żyć tym nowym życiem właśnie w światłości, w moim królestwie. Jesteś kapłanem, jesteś rodem królewskim, a to wszystko dlatego, że Jezus tak uczynił. Nie dlatego, że sobie zasłużyłeś, bo byłeś dobry i stałeś się rodem królewskim. Ale właśnie prawdziwego króla to cechuje, że jest uniżony i pokorny. Jezus mówi, jeśli ktoś chce być największym spośród was, to niech się uniży najniżej i usługuje innym. I tak Jezus żył. On tak żył, usługując innym. Bo sam powiedział, Syn Człowieczy nie przyszedł po to, żeby mu usłużono, ale żeby usłużyć. W liście do Efezjan Paweł mówi, w Nim, w Jezusie Chrystusie, mamy odkupienie przez krew Jego. Odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Tak się mnie dotknęło to, że to jest według bogactwa łaski Jego. Często właśnie człowiek tak, mając już to w głowie, to ostatnio też mówiliśmy, że przechodzi nad tym do takiego porządku dziennego, to jest takie pospolite, a tu Paweł mówi, że to jest bogactwo łaski Jego. Nie? To, że krew Jego została zapłacona, żebyś był odkupiony i odpuszczenie grzechów, to jest bogactwo wielkiej łaski. Nie? I tak sobie pomyślałem, czy ja rzeczywiście widzę, jakie to jest wielkie bogactwo i jak zostałem ubogacony tym, co Jezus dla mnie uczynił. Czy jest to dla mnie po prostu już warte 10 zł, czy tyle, że rzeczywiście ja widzę, że nic nie byłem w stanie zapłacić. Nie? Jedyne, co mnie czekało, to śmierć. A tu nagle przychodzi wielki Pan, który nie tylko mnie odkupił, ale miłuje mnie prawdziwie i sprawił, że On chce mi wiele dać. Nie? I są wielkie obietnice. Apostoł Piotr mówi... Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Człowiek, który poznał Jezusa, który rzeczywiście zobaczył, co Jezus dla niego uczynił, to wręcz czuje się odrodzony i ma nadzieję. Nie? Człowiek bez Jezusa nie ma nadziei. Bo w czym ma tą nadzieję pokładać? Psalmista już powiedział, nikt nie jest w stanie za siebie zapłacić, choćby nie wiem jaka była kwota, i tak to jest za drogo, nie da się. Nie ma nadziei. Wiecie, mój tata, on no już dosyć dawno, wiecie, opuścił mamę, związał się z pewną kobietą i ona teraz umiera na raka. I wiecie, ja ją znałem, my się spotykaliśmy, to nie było, nie, ja nie mam żadnej do niej jakiejś urazy za przeszłość, czy jakiegoś niewybaczenia. Ja to wszystko już dawno z panem wcześniej przepracowałem i z tatą i tak dalej. I po prostu normalnie traktowałem też ją. Jak modliliśmy się nawet jakiś czas temu, bo miała właśnie, ona wcześniej była chora na raka, później wyzdrowiała po tych chemiach i znowu się zrobiły jakieś tam nawrót.
I wiecie, tata zadzwonił do mnie i właśnie tak płakał. Mówił, że po prostu źle jest, że lekarz powiedział, że już w sumie beznadziejnie. Jest beznadziejnie właśnie. I że jeśli Jezus nie uczyni żadnego cudu, no to lekarze już po prostu rozłożyli ręce i powiedzieli, że nie ma ratunku. I ja miałem takie popchnięcie, że ja muszę pójść tam do niej. Nie? I mówię do taty, że kiedy mogę tam przyjść? Nie, Kamil, tam lepiej nie idź, bo ona jest tak otumaniona lekami, ona nic nie rozumie, często nie poznaje w ogóle ludzi. No i tak na początku myślałem, mówię, no dobra, to może poczekam na jakiś lepszy moment, ale tak mi przyszło, że nie mogę czekać, nie? Bo skąd mam wiedzieć, ile czasu jej zostało? I w tygodniu po pracy pojechałem do tego szpitala sam po prostu. Znalazłem tam, gdzie leży. I wszedłem do tej sali i w ogóle nie poznałem jej na początku, nie? Z 20 dni temu tata wrzucał jakieś zdjęcie na Facebooka, gdzie bawili się na wsi z tym wnuczkiem tej Doroty, mam Dorota na imię. Gdzieś na koniach byli i tak wyglądała jak kiedyś, nie? Tak jak ją zawsze widziałem, a to wyglądało jak śmierć po prostu, nie? A jak wszedłem, to od razu mi się ryczeć chciało z tego wszystkiego. Musiałem się tak wstrzymywać, żeby tam... Pierwszy raz widziałem w ogóle człowieka w takim stanie. Także to było dla mnie takie też wstrząsające. I... No i obudziłem ją i ona mnie rozpoznała. Nie? Ona nawet nie mogła mówić w sumie. Ta praktycznie tylko tak szeptała. Nie? To tylko tak spojrzała na mnie i powiedziała tylko Kamil, nie? I wiecie, przytuliliśmy się tak mocno, nawet tak na ile miała siły, to czułem, że tak mocno przytuliła się. I no i od razu powiedziałem do niej, że mówię, Dorota, ja przyszedłem, żeby ci powiedzieć najważniejszą rzecz, jaką usłyszysz w życiu. I mówię, przyszedłem ci powiedzieć o Jezusie. I mówię, widzę, że jesteś słaba, bo ona po prostu tak w trakcie zdania nawet oczy przymykała. Mówię do niej, że będę ci mówił do ucha, głośno będę ci mówił, ja się nachylę, żebyś słyszała. Tam ludzie też byli w tym, bo to mały pokoik był, nie wiem, też dwie osoby tam leżały, inne ludzie jacyś przyszli odwiedzać. Ale mówię, nie będę się wstydził, żeby powiedzieć człowiekowi Ewangelię. I ja nawet nie wiedziałem, co powiedzieć. To człowiek sobie tak układał w głowie, że może ja powiem tak, a ona mi wtedy odpowie to, i ja wtedy tak jej powiem, albo coś. Ja miałem taki scenariusz w głowie, że to będzie taka rozmowa, czy coś, nie? A przyszedłem, a rozmawiałem jak z prawie z martwym człowiekiem. Znaczy nie rozmawiałem, to ja tylko mówiłem. Nie? I tak po prostu w trzech zdaniach może maksymalnie tak i powiedziałem taką prostą Ewangelię, taką naprawdę, że po prostu każdy zgrzeszył, wszyscy jesteśmy grzesznikami, jest jeden ratunek, że Bóg dał swojego Syna, jedyne co się będzie liczyło, mówię Dorota, to, że kiedy spotkasz się z Bogiem, to czy jesteś gotowa na to spotkanie i Bóg cię wtedy zapyta, co zrobiłeś z moim synem? Kim jest dla ciebie mój syn, Jezus Chrystus? I po prostu powiedziałem jej, że no potrzebujesz Jezusa, że musisz Go przyjąć. Więc w międzyczasie, kiedy ja to mówiłem, to jej oczy tak opadały, że ja nie wiedziałem, czy ona w ogóle mnie słyszy, czy ona mnie rozumie. Musiałem troszkę ją tak cucić co jakiś czas. I po prostu jej powiedziałem, mówię, posłuchaj, teraz ja będę się modlił, ty nawet nie powtarzaj, tylko po prostu w myślach, powtarzaj w myślach to, nie? Myśl o tym, co ja mówię, nie? Jakoś tak postaraj się chociaż skupić na tym i tak poprowadziłem w takiej prostej, naprawdę prostej modlitwie i tak na koniec po prostu ja już widziałem, że ona znowu przysnęła, bo te leki przeciwbólowe, wiecie, one tak specjalnie, to tak jest, żeby jej nie bolało. I ona jakby nie funkcjonowała normalnie w ogóle. Pogłaskałem ją jeszcze trochę tak. Powiedziałem, że Jezus ją kocha, że ja ją kocham. I no już wiecie, widziałem, że nie ma co tam siedzieć. Nie? Jakby musiałem stamtąd wyjść, bo też przykro mi się zrobiło. I tak, wiecie, tak wołałem do Jezusa i mówię: Jezu, ja w ogóle nie widzę. Mówię, ja, co ja mam o tym myśleć? Przecież ona nawet nie rozumiała tego, co ja mówię. Czy ona w ogóle słyszała to, co ja mówię, nie? Czy... I tak mówię: nie wiem, Panie, ale nie wiem, zrobiłem tak, jak chciałeś, Jezu, a Ty, Panie, okaż łaskę i spraw, żeby chociaż to, co usłyszała, żeby ona rzeczywiście to zrozumiała, nie? I tak, wiecie, i tak spojrzałem na to, aż tak w szoku przyjechałem do domu i tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście człowiek bez Jezusa nie ma nadziei. Śmierć nie jest czymś chwalebnym, szczególnie taka, wręcz ludzie się ukrywają, wiecie. Ona nie chce, żeby za dużo ludzi ją odwiedzało, żeby ją widziało w takim stanie, nie? Bo to nie jest już jak człowiek normalny. I ten werset właśnie, co przeczytaliśmy, ten z Piotra, że nasz Bóg przez Jezusa odrodził do żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa. To tak rzeczywiście nabrało dla mnie takiego sensu, że Jezus zmartwychwstał i on mówi, ja, on pierwszy zmartwychwstał. Ale każdy, kto będzie wierzył w Jezusa, też zmartwychwstanie do życia wiecznego razem z Nim. I człowiek, który nie ma Pana, który nie ma tej pewności takiej, że idzie za Jezusem, że zaufał Jemu, że może tego oczekiwać, to śmierć jest straszna. Ja tak sobie pomyślałem, mówię, człowiek wierzący może przeżyć takie coś w strachu, nie? Bo to nie jest, to jest po prostu straszne, nie? Sama śmierć jest czymś strasznym bez Jezusa, nie? A co dopiero taki właśnie człowiek, który nie szedł z Panem przez życie, nie? To jest dla mnie niewyobrażalne przeżywać coś takiego. I tak zacząłem Jezusowi też dziękować. Mówię: Jezu, jaka to łaska jest wielka, że ja mogłem Ciebie już poznać wcześniej i usłyszeć. Że ja mogłem teraz, kiedy jestem w pełni, wiecie, rozumu i tak dalej, że ja mogłem przyjąć Ciebie, Jezu, do swojego serca i choćby coś się stało, to nie będę musiał przez to przechodzić w takim strachu wielkim. I też zadzwoniłem do taty, powiedziałem mu: tata, ja byłem u Doroty, no nie? I modliłem się o nią i wzywałem Jezusa nad nią i powiedziałem jej też, że mówię: Dorota, wzywaj Jezusa, po prostu myśl o tym. Mówię, jak będziesz się źle czuć, po prostu myśl, w myślach wzywaj Jezusa, imię Jezusa, bo mówię, każdy, kto wezwie imienia Pana, ten się nie zawiedzie, ani się nie potknie. Mówię, no bo co, mówię, nawet nie dasz jej Biblii, nie? Ona nawet nie jest w stanie utrzymać oczu otwartych, nie? I dzisiaj też tak, wczoraj nawet już tak dzwoniłem do taty, mówię: tata, ja bym chciał, żebyś przyszedł dzisiaj na nabożeństwo. Będziemy się modlić też o Dorotę. Nie wiem, jaka jest wola Jezusa co do niej, ale mówię, ja bym chciał, żebyś przyszedł na to nabożeństwo i żebyś ty sam posłuchał. Bo mówię, jak zobaczyłem ją, to mówię, nie chciałbym, tata, żebym ciebie kiedyś spotkał w takiej sytuacji. Mówię, nie chcę, żeby tak było, że ty będziesz tak samo leżał, a ja nie będę mógł już ci powiedzieć o Jezusie. Oj, tak, Kamil, tak, no to jest, ja za tydzień może przyjdę, bo teraz to mam tak głowę zawaloną, bo to do szpitala muszę jechać, wiecie. I rozumiem to, tak, że ciężko po prostu zostawić osobę, którą się kocha, wiecie, i tak sobie przyjść. Ale mówię do niego: nie wiesz, czy za tydzień przyjdziesz. A skąd wiesz, co się stanie? Ona też myślała, że będzie zdrowa. Minęło 20 dni i wygląda tak. I już ciężko cokolwiek powiedzieć, nie? I nawet nie wiesz, czy ten człowiek ciebie usłyszał, czy jest z nim okej. Ja to zostawiam Jezusowi, bo ja nic więcej zrobić nie mogę. Ale to mi tak dotknęło, że walka się toczy o ludzi. Że prawdziwie każdy człowiek, no, jeśli nie zobaczy, że potrzebuje Zbawiciela, że potrzebuje Jezusa, to tak będzie sobie właśnie się bujał. To za tydzień, to za rok, to za kiedyś, może coś, bo nie widzi prawdziwie swojego długu. nie widzi tego grzechu, tego, że potrzebuje wybaczenia. Pokuta na tym polega, że ty zdajesz sobie sprawę z tego, że nic nie miałeś, jedyne na co zasłużyłeś to śmierć. I dalej to, że odwracasz się w stronę Jezusa i liczysz na tego, który zapłacił. Liczysz na tego, że On zapłacił i przyjmujesz to i po prostu widzisz, że już nie masz tego ciężaru, już nie masz tego długu. Nie? I już nikt się nie licytuje, czy to było 50 denarów, czy 500 denarów, bo wiesz, że i tak zasługiwałeś na śmierć. I każdy jest w takiej samej sytuacji, dopóki nie przyjmie Jezusa Chrystusa. I tylko przez to możesz żyć w nadziei. Nie? Takiej żywej nadziei, bo nie ma w niczym innym nadziei. Obojętnie jaki byś dobry nie był, to po prostu przyjdzie koniec. I nic ze sobą nie zabierzesz. Wszystko się skończy. To nic nie ma znaczenia w ogóle. Nie? To, co tutaj się dzieje. Jedno tylko ma znaczenie, czy ufasz Jezusowi. Czy Jezus jest Panem twojego życia. Czy idziesz za Nim, żeby po prostu być z Nim już na wieki. Także to, co chciałem wam dzisiaj przekazać, to, bo raczej przypomnieć, bo to są rzeczy, które każdy wie. To jest taka Ewangelia, nie wiem, wiecie, poziom zero, tak? Gdzie człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że zasługiwał na śmierć i potrzebował Zbawiciela. Ale chciałem to nam przypomnieć, żeby na nowo właśnie spróbować zniecić tą miłość do Jezusa, wiecie. Tą miłość do tego, że Jezus prawdziwie uczynił tak wielkie rzeczy dla każdego z nas. I żeby znowu taka wdzięczność się pojawiła w naszych sercach i popychała nas dalej, tak jak apostoła Pawła, że on mówi, ja jedyne, w czym się będę chlubił, to w krzyżu mojego Pana Jezusa Chrystusa. Bo na tym krzyżu się wszystkie moje grzechy zostały anulowane, wszystko zostało wybaczone, bo sam Jezus zapłacił za mnie swoją krwią i ja teraz chcę iść za Nim, chcę żyć dla Niego, bo tak bardzo Mu dziękuję i Go umiłowałem. Także przypomnijmy sobie to. Możesz przyjść do Jezusa nawet sam w swoim domu i po prostu powiedzieć, Jezu, przypomnij mi, co dla mnie uczyniłeś, Panie. Wszystkie te rzeczy, przez które mnie przeprowadziłeś, przypomnij mi to, żebym mógł Ci znowu dziękować, żebym mógł właśnie skakać przed Tobą z radości, żebym był aż tak przejęty tym wszystkim, żebym tak jak ta kobieta się pochłoniła do stóp i całowała płacząc z takiej radości i wdzięczności, to ja też tak chcę całe życie dziękować Jezusowi. Także powstańmy i podziękujmy Jezusowi.